Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Ocalały z Holokaustu Viktor Frankl. Niektórzy może czytali jego książki. Jest kilka znanych w języku polskim, tłumaczone na język polski książki. Jest psychologiem, był psychologiem. Frank napisał, człowiekowi można odebrać wszystko oprócz jednego. Ostatniej z ludzkich wolności. Decyzji, jak się nastawić na spadające na niego okoliczności. Słyszysz to? Jeśli będziemy dążyć do szczęścia, zamiast wybierać radość, kontynuował Frankl, staniemy się ofiarą wydarzeń. Nasz wewnętrzny spokój będzie zależał od kaprysów okoliczności, na które nie mamy wpływu. Jeśli jednak zdecydujemy się trwać przy swoim nastawieniu, tej fundamentalnej wolności, której nikt nie jest nas w stanie odebrać, możemy wybrać radość nawet w najokrutniejszych okolicznościach. I zwłaszcza dzisiaj, w okresie tak trudnym dla Ukraińców, myślę, że te słowa niosą jakąś nadzieję, ogromną nadzieję. Jestem przekonany, że radość nie pochodzi z zewnątrz. Owszem, niektórzy mają taką receptę na życie, ale to jest bardzo krótkotrwałe. Radość pochodzi z wnętrza. Życie w spokoju, spokojne zadowolenie, pozytywne nastawienie, zadowolenie ducha, to wszystko nie zależy od okoliczności. To wszystko zależy od nastawienia, doświadczania tego wewnętrznego pokoju. Ktoś powiedział, że są dwa rodzaje ludzi. Jednym zawsze ucieka tramwaj, drudzy się spóźniają na tramwaj, ale nie o to chodzi. Jedni mają nastawienie na nastawienie pozytywne, inni mają nastawienie negatywne do życia. I to nastawienie do życia sprawia zupełnie inne wyniki w życiu. Ci nastawieni negatywnie zawsze potrzebują pewnych rzeczy, aby być szczęśliwymi. Ci, którzy mają nastawienie pozytywne, nie potrzebują niczego namacalnego. Ci, którzy mają nastawienie negatywne, są zależni od innych, aby osiągać radość. Ci, którzy polegają na Chrystusie, a więc ci pozytywnie nastawieni, mają radość Ducha Świętego. Ci, którzy postrzegają szczęście, ci negatywni postrzegają szczęście, że jest gdzieś tam, jak horyzont, jak linia horyzontu. Jak się zbliżysz, to ucieknie od ciebie. Ci pozytywnie nastawieni, którzy decydują się doświadczyć radość tu i teraz, doświadczają jej właśnie w tej chwili. Ale, drodzy, trzeba powiedzieć wprost, nie wystarczy powiedzieć sobie, wybieram szczęście, wybieram radość. To tak nie działa. Biblia nie jest podręcznikiem, dzięki któremu wzbudzisz sobie wewnętrzną moc pozytywnego myślenia. Biblia i pozytywne myślenie to jest bzdura. Kiedy mówię o pozytywnym nastawieniu, mam na myśli radość, która się rodzi przez Ducha Świętego, która przemienia nasz umysł. Pamiętacie, co Paweł pisał w liście do Rzymian 12:2? Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. To jest dzieło Boga, które może przemienić nasze nastawienie. Ale też Bóg posługuje się zdarzeniami, które są wokół nas i nie możemy przeciwstawić jedno drugiemu. Jeżeli twoje wewnętrzne nastawienie, twoja wewnętrzna decyzja jest na radość w Duchu Świętym, to odbieraj to wszystko, co jest wokół ciebie. Ciesz się tym wszystkim. Właśnie tak robił Paweł. Pamiętacie, pod koniec listu do Filipian w 4 rozdziale pisał: w końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, co może uchodzić za wzór i co zasługuje na uznanie. My musimy w oparciu o wewnętrzną decyzję otaczać się tym wszystkim, jak uczy apostoł Paweł. Wewnętrzne nastawienie bez skupiania się na tym, co wokół nas, jest bezsensowne. Jest sztuczną pozą religijną. Tak właśnie postępował Paweł. W liście do Filipian, w naszym urywku, 1 rozdział 12-20, Paweł podejmuje decyzję i wprowadza ją w życie. Chce żyć radośnie pomimo rzeczywistości, w jakiej się znajduje. Musimy pamiętać, o kim w ogóle mówimy. Apostoł chciał udać się do Rzymu jako kaznodzieja, aby tam głosić Ewangelię, a znalazł się jako więzień. Jako obywatel rzymski miał prawo, aby traktowano go uczciwie i sprawiedliwie, a traktowano go podle i traktowano go wbrew prawu. Fałszywie oskarżony, niesprawiedliwie aresztowany, ubiczowany wbrew prawu. Żaden rzymski obywatel nie mógł być biczowany poza niektórymi kryminalnymi wyjątkami. Na domiar złego, podczas podróży jako więzień do Rzymu, znalazł się na statku, który został rozbity przez sztorm. Jeżeli ktokolwiek miał prawo patrzeć na życie w czarnych kolorach, w czarnych barwach, to właśnie Paweł. Ale nawet w tym wszystkim nie narzekał. Nie stracił pewności siebie pomimo przeciwności, jak czytamy w 12, 13 i 14 wersecie. Nie stracił radości pomimo złej woli innych, jak czytamy w wersetach od 15 do 18. I nie stracił nadziei na przyszłość. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. O moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni. Przez to coraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do głoszenia słowa. Pamiętajmy, że Paweł w czasie drugiej podróży misyjnej odwołuje się do waszej przebogatej wyobraźni. To jest Turcja. Widzicie to? Paweł działał w północno-zachodniej części Turcji i planował udać się w głąb Turcji. Oczywiście wtedy jeszcze nie było Turcji. Planował udać się w głąb Azji Przedniej, ale Duch Święty mu nie pozwolił. Duch Święty kazał mu przeprawić się przez morze do Europy. Gdyby apostoł Paweł realizował swoje zamierzenia, gdyby Ewangelia nie dotarła do Europy, przede wszystkim nie znalibyśmy się, a po drugie nasze życie wyglądałoby zgoła inaczej. Czasem Bóg posługuje się dziwnymi środkami, dziwnymi instrumentami, aby popchnąć nas do pionierskiej działalności dla Ewangelii. W wypadku Pawła użył 3 z tych instrumentów: więzów, krytyki ludzi wokół niego i kryzysu w jego życiu, ażeby pobudzić go do głoszenia Ewangelii. W świetle całego łańcucha wydarzeń, które doprowadziły go do uwięzienia, Paweł był przekonany, że okoliczności, w jakich się znalazł, służą większemu poszerzeniu Ewangelii. Wyobrażasz to sobie? Siedzi w więzieniu, jest prześladowany i mówi: jak to dobrze, Ewangelia się rozszerza. Czytamy w 12 wersecie: pomogą dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. Słyszysz to? Nie ma w jego postawie żadnego narzekania, żadnego koncentrowania się na swoim nieszczęściu. O, jaka ja biedna, słaba, nieszczęsna. Nie. Nie postrzega swoich kajdan jako ograniczenia czy sytuacji nie do zniesienia, ale raczej kajdany stają się megafonem, przez który Ewangelia jest głośno i szeroko głoszona. Z powodu uwięzienia pod czujnym okiem rzymskich żołnierzy sprawa Chrystusa znalazła się w samym centrum ówczesnego świata. Znana była całemu dworowi, jak czytamy w 12 wersecie. Innymi słowy, Ewangelia dotarła do miejsc, w których nigdy by nie była głoszona, gdyby nie kajdany Pawła. Pomyśl o tym. Ten sam Bóg, który użył laski Mojżesza, garnków czy dzbanów Gedeona, pamiętacie te dzbany, w których oni ukrywali swoje pochodnie, i ten sam Bóg, który użył procy Dawida, posłużył się także kajdanami Pawła. Coś niesamowitego. Tylko Bóg potrafi w ten sposób działać. Prześladowcy Pawła nie mieli pojęcia, że kajdany na rękach apostoła raczej uwolnią wielu, niż sprowadzą Pawła do parteru albo zniewolą go i zniszczą. W liście do Tymoteusza Paweł tak o tym pisze, drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Właśnie w jej, chodzi o Ewangelię, właśnie z jej powodu znoszę cierpienia. Znalazłem się nawet w więzieniu jak złoczyńca. I teraz wniosek? A jednak słowo Boga nie jest uwięzione. Paweł w areszcie domowym był przykuty do żołnierza. Co 6 godzin przychodził inny żołnierz, żeby się przykuć kajdanami do Pawła. Gdziekolwiek Paweł był, tam był żołnierz. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Z każdą zmianą warty pojawiała się nowa okazja do dzielenia się wspaniałością Boga, jaki Bóg był wobec apostoła Pawła. Mógł opowiadać historię swojego nawrócenia, o tym, jak kiedyś był prześladowcą chrześcijan, o tym, jak spotkał Jezusa twarzą w twarz, jak w ciągu jednej nocy z wroga stał się wysłannikiem Zbawiciela. Przez 2 lata strażnicy słuchali, jak Paweł się modlił, wygłaszał kazania, dyktował listy. Wow, co za seminarium teologiczne. Słuchali, jak rozmawiał z innymi o konsekwencjach grzechu i proponował nowy początek życia. Jestem przekonany, że byli świadkami wielu nawróceń. W ten sposób Ewangelia, jak ktoś ładnie napisał, przebiła się do cesarskich koszar niczym strzała przez zbroję. Nic z tego nie mogłoby się wydarzyć, gdyby Paweł nie podjął decyzji: wybieram radość, wybieram radosne nastawienie. Apostoł nie pytał: Boże, dlaczego ja? Tam jest Kowalski. Dlaczego nie on? Nie. Paweł raczej zastanawiał się, jaką korzyść przyniesie cierpienie dla Boga. Jaką może to przynieść korzyść dla innych? Możesz się czegoś z tego nauczyć? Jest to może podpowiedź dla ciebie? Cieszył się, że niesprawiedliwe okoliczności sprokurowane przez wrogich mu ludzi, którzy chcieli go uciszyć, przyczyniły się do rozgłaszania Ewangelii. Studiując ten urywek, nie mogę wyjść z zadziwienia. Jego pozytywne nastawienie w czasie uwięzienia dawało otuchy tym, którzy jeszcze byli na wolności, choć pod presją władz. Tych, którzy głosili Ewangelię, ale już mieli but rzymski blisko swojej głowy, blisko swojego karku, ale to im dodawało otuchy, to im dodawało siły. Wrogowie Pawła mieli nadzieję, że jego kajdany, jak powiedzieliśmy, będą śmiertelnym ciosem w jego służbę, a okazało się, że były tchnieniem życia dla całego ówczesnego Kościoła i dla nas dzisiaj, po 20 wiekach. Zastanawiam się, czy słowa starożytnego patriarchy kiedykolwiek przyszły Pawłowi na myśl, patriarchy Józefa. Pamiętasz, jak Józef z uśmiechem, stojąc przed swoimi braćmi, którzy go sprzedali do Egiptu, mówi: wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś, zachować przy życiu liczny lud. Idźmy dalej, wersety od 15 dalej. Co prawda, niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości, bo chcą zyskać uznanie, inni jednak czynią to z dobrych pobudek. Głoszą oni z miłości, wiedząc, że wyznaczono mnie do obrony dobrej nowiny. Tamci natomiast głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze, sądząc, że w ten sposób pogorszą moje położenie. I co z tego, pisze Paweł? Cieszę się, że mimo wszystko w ten czy inny sposób, obłudnie czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Wyobrażasz to sobie? Oprócz tego, że Paweł nie stracił pewności siebie nawet w tak trudnej sytuacji życiowej jak uwięzienie, jak kajdany, był również radosny mimo złego traktowania i krzywd ze strony wrogów, to się da przeżyć, ale ze strony swoich niby przyjaciół, a to już trudniej przeżyć, prawda? Gdy utknął w areszcie domowym, musiał liczyć na innych, którzy kontynuowali jego dzieło ewangelizacji w miejscach, do których jeszcze Paweł nie dotarł, o których marzył, żeby dotrzeć. Wielu bowiem podchwyciło pochodnie Ewangelii i poszło dalej. Wielu zaczęło budować zbory tam, gdzie Paweł nawet nie mógłby dotrzeć. I Paweł mówi: wow, to jest to, właśnie o to chodzi. Nie chodzi o mnie, chodzi o Ewangelię. O kim myślę? O synu w wierze apostoła Pawła, Tymoteuszu, o Łukaszu, który był kronikarzem apostoła Pawła, o Marku, który z Pawłem pracował. Ci, którzy byli wierni sprawie Ewangelii. Ale drodzy, gdy Paweł utknął w areszcie, to z drugiej strony jego nieobecność zachęciła niektórych do tego, aby weszli na jego pole. I to z mniej szlachetnych pobudek. Niektórzy zaczęli głosić Ewangelię nie dlatego, że przynaglała ich miłość do Chrystusa, ale dlatego, że byli po prostu wyrachowani. Mieli co innego na myśli. Odwołałbym się do tego ekonomicznego języka, powiedziałbym, zobaczyli lukę na rynku, niszę rynkową i szybko tam wskoczyli. A nuż odniosą jakieś korzyści, a nuż ogrzeją się w sławie apostoła Pawła. Mogę sobie wyobrazić, że gdy wierni przyjaciele Pawła odwiedzali go, to jego radosne nastawienie czasami mogło ich nawet frustrować. Co mam na myśli? Chciałbym zacytować, żeby lepiej to wytłumaczyć, piękny tekst doktora Chucka Swindola. Posłuchajcie. Chuck pisze: Paweł uśmiecha się szeroko, spoglądając na siedzącego nieopodal rzymskiego strażnika. Czy to niesamowite, że w tych wszystkim działa Bóg? Zwraca się do żołnierza, żywo gestykulując. Słyszałeś, co mówił Klaudiusz? Wczoraj wieczorem strażnicy rozmawiali o Jezusie. Pretorianie o Jezusie. He? Łukasz podnosi głowę z nadzwoju, nad którym pisał od obiadu, ignorując wszystko, co działo się przez całe popołudnie. A, tak, tak, jasne, to prawda. Odkłada pióro. Ale pomyśl o tych wszystkich miejscach, do których ty mógłbyś zanieść Ewangelię. Wskazuje na zwój. Właśnie pisze relacje do tego urzędnika sądowego, no do tego Teofila, o naszych przygodach, które już przeżyliśmy. To takie podniecające, takie niesamowite. Wiem, że czeka nas jeszcze wiele więcej. Nadal jeszcze nie dotarłeś do Hiszpanii, tak jak chciałeś. Utknąłeś tutaj. Musimy jak najszybciej wydostać się z Rzymu. Mam plan. Paweł przerywa Łukaszowi machnięciem ręki. Co ty? Tak wielu innych pracowników zakasuje teraz rękawy i pracuje. Fakt, że tu utknęliśmy, moim zdaniem, to może być całkiem dobre. Dzięki temu ludzie ruszyli się z miejsc i zaczęli służyć. Mam wrażenie, że wielu z nich było trochę onieśmielonych moją działalnością. Teraz odważnie głoszą kazania. Łukasz bierze głęboki oddech. No właśnie, a jeśli chodzi o to głoszenie przez innych, tak? Pyta zaintrygowany Paweł. Musisz wiedzieć, kontynuuje Łukasz, że pośród tych, co głoszą kazania, są tacy, no cóż, przerywa szukając odpowiedniego słowa, powiedzmy, nie do końca szczerzy. Nie chodzi o to, że szerzą herezję, nie. Wygląda na to, że chyba próbują zdobyć sławę. Marek uważa, że kierują się zazdrością i o ciebie, i o siebie nawzajem, ostro ze sobą rywalizując. Zachowują się tak, jakby brali udział w konkursie, kto założy więcej zborów albo kto zdobędzie więcej osób dla Chrystusa. Myślę nawet, że kiedy ty tu tkwisz, niektórzy z nich próbują cię pogrążyć. Tym bardziej powinniśmy znaleźć sposób, aby jak najszybciej cię stąd wyrwać. Paweł wzdycha głęboko. Wiesz co, Łukaszu? Co z tego, że niektórzy głoszą kazania z niewłaściwych pobudek? Co z tego, że niektórzy są trochę zbyt zapatrzeni w siebie? Co z tego, że są tacy, którzy mnie atakują, kiedy ja jestem bez grosza przy duszy? Nic z tych rzeczy nie ma znaczenia. Liczy się tylko jedno. Pochyla się i patrzy Łukaszowi prosto w oczy. Chrystus jest głoszony. Nawet bardziej niż wtedy, kiedy ja byłem tam na wolności. I już sama ta myśl sprawia, że nie posiadam się z radości. Nie mogłem się oprzeć, żeby nie zacytować tego fajnego tekstu. Oczywiście nie mamy pojęcia, czy taka rozmowa miała miejsce, no ale mogła taka rozmowa mieć miejsce. Wiemy, że Paweł został poinformowany o kilku jego nowych przeciwnikach na polu ewangelizacji. Jedni głoszą Chrystusa, pisze, z zazdrości i przekory, albo chcą zyskać uznanie, podczas gdy inni głoszą go z czystych pobudek. W każdym z tych przypadków, przyznaje Paweł, Chrystus jest głoszony. 18 werset. Cieszę się, że mimo wszystko, w ten czy inny sposób, obłudnie czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Ale czy nie zachodzi tu sprzeczność w nauczaniu Pawła? Nie zadawałeś sobie takiego pytania? Przecież wcześniej, wiele lat wcześniej w Galacji, kiedy pisał list, stanowczo potępił tych, którzy głosili inną Ewangelię. Nawet powiedział, niech będą, pamiętacie, przeklęci. Czy teraz nie ma przeciwko nic nie ma przeciwko fałszywemu nauczaniu? Nie. W liście do Galacjan apostoł potępiał tych, którzy zamieniali przesłanie Ewangelii, głosząc herezję, głosząc zbawienie z uczynków. W liście do Filipian cieszy się, że pomimo nieczystych motywacji niektórych kaznodziejów, Ewangelia czysta i niezmieniona jest szeroko głoszona. Heretyk kierujący się nawet szczerymi pobudkami głosi zawsze fałszywą Ewangelię, która nie ma mocy. nikogo nie jest w stanie doprowadzić do zbawienia. Natomiast przedstawienie prawdy, nawet ze złych motywacji, jak wynika z tekstu Pawła, zawsze prowadzi do przemiany życia w mocy Ducha Świętego. Nie zapominaj, ludzi nie zbawia kaznodzieja, zbawia Duch Święty. I ostatnie dwa wersety, 19 i 20, Paweł dalej kontynuuje o radości. Pisze, wiem, że wasza modlitwa przy wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa przyniesie mi ratunek. Na to czekam. Mam też nadzieję, że nie dam się zawstydzić, lecz przemówię z odwagą jak zawsze i tym razem. I Chrystus będzie wywyższony w moim ciele. Czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć. To jest podejście do życia, co? Do tej pory widzieliśmy, jak Paweł daje przykład szczególnego stylu życia. Po prostu nie tracił pewności siebie, bo zdecydował się wybrać radość. Wybrał radość pomimo presji swoich wrogów. Teraz Paweł pokazuje nam, jak być pełnym nadziei, niezależnie od sytuacji, która go czeka, która zupełnie nie dawała żadnych nadziei. Dlaczego? Gdy Ewangelia się rozprzestrzeniła, a ludzie głosili Chrystusa, nie tylko pomimo uwięzienia Pawła, ale właśnie z tego powodu, że Paweł był więziony i niektórzy sobie pomyśleli, zrobimy większy raban, będzie miał więcej kłopotu. To nie tylko nie osłabiło zaufanie Pawła do Boga, ale pomogło mu jeszcze bardziej wzmocnić to zaufanie. Tak, przyszłość Pawła nie wyglądała różowo. Jestem pewien, że niektórzy mu przypominali, że jego sytuacja prawna wcale nie jest taka jednoznaczna. Może przybrać najgorszy obrót. Ale mimo tej niepewności Paweł postanowił, że będzie pełen nadziei. Był przekonany, że modlitwy Filipa i Boże Filipian i Boże zaopatrzenie przyniosą mu w końcu wybawienie. Oczywiście miał na myśli uwolnienie z więzienia. Ale co by się stało, gdyby nie został uwolniony? Co by się stało, gdyby jego przeciwnicy w jakiś sposób sfałszowali procedury prawne, tak jak to robili lata temu w stosunku do Jezusa? Co by to było, gdyby Pawła spotkała ta sama droga, co jego Pana? Pomimo tych niepewności, jego nadzieja nie została wzruszona. Nie bał się i nie wstydził. Niezależnie od tego, czy będzie żył, czy umrze, miał tylko jedno w głowie. Wiedział, że Chrystus zostanie wywyższony. Drodzy, spróbujmy się zastanowić, co z tego wszystkiego wynika dla nas dzisiaj. To Paweł, to jego świat, to jego życie. Chciałbym zachęcić was do pomyślenia o trzech prawdach, które pomogą ci żyć dzisiaj pod twoją presją, w twoim być może więzieniu, być może w twoim Rzymie. Tajemnica dobrego życia jest taka sama jak tajemnica radości. Wtedy, kiedy centralne miejsce w twoim życiu będzie zajmował Jezus Chrystus i tylko wtedy. Stawianie Go na pierwszym miejscu w naszym życiu da nam, gwarantuje nam wielką radość, nawet przez łzy. Wielu ludzi w dzisiejszych czasach nieustannie albo bezskutecznie poszukuje szczęścia różnymi środkami. Jeśli tak jest w twoim przypadku, to mam jedno słowo dla ciebie. Przestań. Przestań. Prawdziwe szczęście to kultywowanie życia napędzanego przez Jezusa Chrystusa. Kiedy Chrystus jest w centrum, nie tylko zaspokoi niepokój, strach i niepewność z zadowoleniem, ale także wpływa na naszą perspektywę w odniesieniu do trzech obszarów naszego życia. I na tym chciałbym zakończyć, odnosząc się do tych trzech obszarów trosk w naszego życia. Po pierwsze, kiedy Chrystus jest w centrum, zamienia nasze nastawienie do okoliczności. Zdawałeś sobie z tego sprawę? Ci, którzy żyją z wewnętrzną, trwałą radością, nie mogą się powstrzymać, aby nie dostosować swoich postaw, nawet wbrew okolicznościom życiowym, do swoich głęboko zakorzenionych przekonań. Ich nastawienie kreuje rzeczywistość wokół nich. Już dziś zdecyduj się służyć z radością, zamiast cierpieć z powodu okoliczności, które cię spotykają. Po drugie, kiedy Chrystus jest w centrum, uwalnia nas od troski o to, jak nas widzą inni. Im więcej Chrystus znaczy dla ciebie, tym mniej znaczą opinie innych o tobie. Zdawałeś sobie z tego sprawę? Mniej cię będzie obchodzić, ile masz lajków, ile masz obserwujących w mediach społecznościowych. Nie będziesz się przejmował tym, ile osób polubiło albo nie polubiło twojej publikacji. Jak głupi staliśmy się, że to decyduje o naszym nastawieniu do życia. Jak nierozumni jesteśmy. Z biegiem lat osobiście coraz mniej przejmuję się pochwałami, nie dlatego, że nie zależy mi na ludziach, ale dlatego, że naprawdę zależy mi na Chrystusie. Poza tym, wiecie, od Henryksa gdzieś przeczytałem, nauczyłem się, że z komplementami jak z perfumami. Wąchaj, ale nie pij, bo się otrujesz. Jeśli w centrum postawisz Chrystusa, On uwolni cię od troski o to, co inni myślą. Zdecyduj się dzisiaj, by bardziej troszczyć się o umysł Chrystusa niż o opinię innych ludzi na twój temat. I po trzecie, kiedy Chrystus jest w centrum, uspokaja nasze obawy o nas samych i o naszą przyszłość. Ludzie często mówią wtedy, kiedy się bardzo mocno zamartwiają: ojej, ja chyba umrę. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. O ile należysz do pokolenia, które osobiście nie spotka przyjścia, drugiego przyjścia Chrystusa, to nie jest może umrę. Na pewno umrzesz. To jest jak w banku. Ty i ja. Śmierć czeka na każdego z nas. Może to nastąpić za kilka lat, może to nastąpić wkrótce. Tego akurat nie wiemy. To jest decyzja Boga. Ostatnią rzeczą, jaką powinieneś robić, to martwić się o to, że kiedyś tam umrzesz. To nie ma sensu. Jeśli Chrystus jest w centrum, nie ma znaczenia, czy długo żyjesz, czy krótko żyjesz. Nie ma znaczenia, czy umrzesz wcześniej, czy później. Liczy się tylko to, abyś Go kochał, służył Mu i cieszył się z Jego zbawienia dziś, tu i teraz. Chrystus zatroszczy się o twoje jutro. I to mamy jak gwarantowane. Czy to nie zdumiewające, że każda osoba, która postawiła Jezusa w centrum swojego życia, w centrum uwagi, w centrum swojego serca i umysłu, że ta osoba zaczyna doświadczać dziwnych rzeczy, nagle wszystko zaczyna nabierać sensu. Nagle wszystko zaczyna się składać. Z chaosu wyłania się porządek, z zamętu jasność, ze śmierci życie. Dzisiaj Paweł jest najlepszym dla nas przykładem. Zmień nastawienie, aby postawić Chrystusa w centrum, a wtedy wszystko się zmieni. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.